walki wschodu, sztuka życia czy walki, współczesne zagrożenia człowieka, część 9. Dominik Chmielewski, były dyrektor techniczny DS Karate Polskiego Związku Sztuk Walki, Bydgoszcz. Nagranie zarejestrowane podczas sympozjum pod tytułem Współczesne zagrożenia człowieka, czy tylko sekty. Uniwersytet Gdański 11-13 kwietnia 1997 roku.
Jako wschodniej sztuce doskonalenia się i w pytaniu, czy można to połączyć z chrześcijaństwem. Temat jest kontrowersyjny, nie da się ukryć. Jednak dzięki kontaktom z mistrzami autentycznymi, Azjatami, którzy poprzez publikacje, które mi dostarczali, poprzez korespondencje, poprzez rozmowy, które przeprowadziłem z nimi, udało mi się uzyskać obraz sztuk walki tak, jaki rzeczywiście jest. I chciałbym się z tym obrazem sztuk walki z Państwem podzielić. Nie można zrozumieć sztuki walki bez historii. Walka jest związana z człowiekiem praktycznie od zarania dziejów. Już w starożytnej Grecji były formy prymitywne, bo prymitywne, walki typu pugilat, czy pankration, czy pale, zapasy, które były drogą jakiegoś takiego doskonalenia sportowego. Byli ci herosi, byli herkulesi, którzy stosowali te metody. Byli to ludzie na ogół mało poważani, jednak dzięki swojej sile i swoim umiejętnościom cenieni w wojsku czy w jakiejś takiej prymitywnej ochronie władców. Jednak na Dalekim Wschodzie sztuki walki przyjęły bardzo taki ciekawy aspekt drogi doskonalenia się psychofizycznego. Jest to dosyć ciekawe, dlatego że tak na dobrą sprawę jest to jedyne miejsce na wschodzie, gdzie sztuki walki taki przybrały charakter. Skąd to się wzięło? Zaczęło się od dwóch ludzi. Jeden z nich był buddyjskim patriarchą, nazywał się Bodhidharma. Był człowiekiem, który był autentycznym spadkobiercą Buddy. 28, który miał przejąć po śmierci swojego mistrza naukę Buddy i rozpowszechniać ją w Indiach. Stwierdził jednak, że uległa ona takim wynaturzeniom, że trzeba stworzyć swój własny system doskonalenia się. Jako że w Indiach nie mógł tego zrobić, wyjechał do Chin i tam w roku 520 osiadł w klasztorze Shaolin. Klasztor Shaolin był klasztorem buddyjskim i tam po 9 latach przygotowań, medytacji, stworzył system doskonalenia umysłu, zwany dzen, oraz sztukę walki. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Ludzi, którzy pytają się, czy sztuka walki może być połączona z chrześcijaństwem, czy nie. Buddyzm dzen, sekta dzen, jest połączona bardzo ze sztuką walki przez osobę Bodhidharmy. Jedna i ta sama osoba stworzyła sztukę walki i dzen. I one tak głęboko współzależne są ze sobą, zresztą co zaraz przedstawię, że nie sposób tego odłączyć. Bodhidharma dostosował swój system walki oparty na ruchach zwierząt. Widział, że rygor, który nałożył mnichom buddyjskim, jest bardzo mocny i mnisi na medytacjach zasypiają, nie dają rady fizycznie. Dlatego też będąc wykształcony w walkach indyjskich Varyamushti, stworzył system zdrowotny bardziej, który to miał umożliwić wytrzymanie fizyczne mnichom na medytacjach. Z biegiem czasu okazało się, że ten system, który miał być w założeniu zdrowotny, okazał się bardzo skuteczny w walce. Jako że mnisi byli dotychczas bezbronni, wyznawali zasadę nie zabijaj, chroń wszelkie życie, pierwsze przykazanie buddyjskie. Wyruszając na różne wyprawy, czy nawet będąc w klasztorze, w obliczu niebezpieczeństwa po prostu nie mieli szans. I kiedy zobaczyli, że ta sztuka walki, będąca na początku gimnastyką zdrowotną, stała się bardzo skuteczna w walce, zaczęli coraz bardziej rozwijać te metody. zobaczyli, że w powiązaniu z medytacją, którą praktykują, te metody jeszcze zwiększają swoją skuteczność. Te techniki stają się jeszcze bardziej skuteczne. Oparte to było na filozofii buddyjskiej, na wytężeniu woli, determinacji i taka też była sztuka walki z Shaolin. Bardzo mocna, twarda, opierająca się na fizycznej pracy całego ciała. Odpowiedzią na filozofię buddyjską i prezentowaną przez nich sztukę walki była odpowiedź klasztorów taoistycznych. Taoizm był w opozycji do buddyzmu. Nie ma się co oszukiwać. Żarli się cały czas, jedni przeciwko drugim. Na gruncie sztuki walki było to szczególnie takie wyraziste. Taoiści oparli swój system walki na zupełnie innej koncepcji. Doktor Hua Tu, mistrz akupunktury, który był osobistym lekarzem cesarza, kiedyś zastanawiał się, dlaczego zwierzęta, które obserwuje, mają taką żywotną energię, taką żywotną naturę. I stwierdził, że muszą pobierać skądś energię, tą energię przetwarzać i wyzwalać ją. Jego zadaniem była jedna rzecz. W człowieku wykryć tę energię, starać się uwolnić i tak, żeby one były pomocne w codziennym życiu. I tak też się stało. Stworzył system, który też na początku był systemem zdrowotnym, który miał pobudzić apetyt. Na podstawie jego doświadczeń taoiści stworzyli swoją sztukę walki opartą na harmonii ze wszechświatem. Ta sztuka walki opierała się na ruchach łagodnych, powolnych, miękkich, będących zupełnym przeciwieństwem sztuki walki z Shaolin. Były to, tak jak już wcześniej mówiłem, dwie różne koncepcje, taoistyczna i buddyjska. Taoiści zaczęli przede wszystkim przywiązywać wagę do rozwoju duchowego, opierając się na takich trzech zasadach. Jing, esencji życia, Shen, ducha. I trzecia zasada, która jest zasadą, że tak powiem, dosyć taką kontrowersyjną, ale jednocześnie będącą szczególnie różniącą od sztuk walki z Shaolin. Ta trzecia zasada była zasadą, już tutaj próbuję się doszukać. Energii wewnętrznej. Jako, że energia wewnętrzna jest różnie nazywana w Indiach jako prana, w Japonii jako ki, w Chinach jako chi. Ta energia wewnętrzna była tym, co różniło przede wszystkim sztukę walki z Shaolin i z taoizmem. Te energie wyzwalane były w tych ruchach. Z biegiem czasu okazało się, że te sztuki walki Shaolin i sztuka walki z klasztoru Wudang taoistycznego połączyły się. Wymienne były te metody. Stwierdzono, że bardzo dobrze można te style nawzajem siebie uzupełniać. I to, co dzisiaj mamy, te style walki, które są odzwierciedleniem połączenia tych filozofii poprzez techniki walki. Tam z Chin Kung Fu, pod ogólną nazwą Kung Fu, sztuki walki Wushu, przeniosły się na cały świat. Na początku na Daleki Wschód, na Okinawie tworząc w połączeniu z rodzimymi systemami karate, w Japonii tworząc jiu-jitsu, aikido, w boksie, boks tajlandzki to Tajlandia, boks birmański to Birma, taekwondo czy tang sudo to Korea. I stamtąd, z Dalekiego Wschodu, te sztuki walki zaczęły się przemieszczać do Ameryki. I tu zaczęły się dziać rzeczy, o których chciałbym powiedzieć i które są szczególnie niebezpieczne. Filozofie, które niosą za sobą sztuki walki, są filozofiami dosyć specyficznymi, niepasującymi do mentalności człowieka. Filozofia Yin-Yang, znaczy do chrześcijanina. Filozofia Yin-Yang jest filozofią, nie wiem, czy tutaj ta znana sprawa jest na tej sali, nie słyszałem, żeby dotychczas była poruszana, jest filozofią stworzoną przez tajemnych wróżbitów, adeptów wiedzy tajemnej, którzy stworzyli księgę I Ching, księgę wróżb, przepowiedni, stworzyli tak zwane trygramy. Trygramy są to figury geometryczne, które w różnych kombinacjach tworzą tak zwane heksagramy. I nie ma się co oszukiwać. Sztuki walki powstały dokładnie na bazie tej filozofii. Każda pozycja, każde uderzenie, każde kopnięcie, sposób poruszania się, ułożenia rąk, jest odzwierciedleniem właśnie tej filozofii Yin-Yang. Jeśli chodzi o pojęcie człowieka w tej filozofii, jest następujące. Yang to jest pierwiastek dobry, Yin to jest pierwiastek zły. Zasadą jest, żeby te pierwiastki były w równowadze. I teraz według tej filozofii człowiek nie może być ani zbyt dobry, ani zbyt zły. Zbyt dobry nie może być dlatego, ponieważ jest wykorzystywany, staje się bezbronny. Społeczeństwo z takiego człowieka nie czerpie żadnych korzyści. Zostaje odrzucony przez społeczeństwo. Zbyt zły też nie może być, ponieważ pewne normy redukuje, pewne normy kasuje, dlatego też trzeba i jego skasować. Co się okazuje? Że ta filozofia już u swojej podstawy nie może być połączona z chrześcijaństwem. Wiadomo, że człowiek jest w pojęciu chrześcijańskim jest człowiekiem dążącym do całkowitej miłości, do całkowitej dobrości, do tych ideałów, które są w człowieku zakorzenione, których człowiek intuicyjnie pojmuje, które Pan Bóg zakorzenił w jego sercu. I naszym zadaniem jest dążenie do doskonałości, do rozwijania tych wartości. Mistrz na przykład Wong, 8 trygramów, mówi krótko. Praktyka sztuki walki bez filozofii taoistycznej nie istnieje. Ruchy mają głębokie filozoficzne źródło i w ten sposób wiążą studenta z tą filozofią. Cały trening polega w swej istocie na połączeniu filozofii Księgi Przemian z ruchami walki. Odtwarzanie naturalnych procesów przyrody miało zapewnić doskonałość ruchów, a także wzmocnić w sposób magiczny energię kosmiczną w przyrodzie. Drugą zasadą okultystyczną stosowaną w sztukach walki jest tak zwana teoria pięciu elementów lub pięciu żywiołów. Wszystkie pozycje, kopnięcia, poruszanie się znowu oparte jest na tej zasadzie. Z tych filozofii wynika wschodnia koncepcja energetyki świata. Z tego, co tutaj było dotychczas powiedziane, wiadomo, że Chińczycy rozróżniają trzy pojęcia energii. Rozróżniają ki niebiańską, ki ludzką i ki ziemską. Ki to jest energia, przypominam. Energia ki krąży w meridianach, w specjalnych kanałach, które pobudzane są przez czakry, zbiorniki energetyczne. I szczególny nacisk jest nastawiony na trzy czakramy. Czakram znajdujący się 3 cm poniżej pępka, czakram znajdujący się między sutkami i czakram znajdujący się między oczami, tak zwane trzecie oko. Na wschodzie, w Indiach, często występujące jako tutaj pewien malunek symbolizujący właśnie tą energię jako trzecie oko. Kiedy się połączy te trzy czakramy w jeden, osiąga się stan satori. Stan satori, czyli olśnienia, oświecenia. Celem sztuki walki jest takie pobudzenie energii, żeby móc ją kontrolować i wyzwalać w technikach walki. Każda technika, jeszcze raz przypominam, każdy sposób poruszania się, każde uderzenie jest oparte na tej filozofii. Nie ma techniki, która nie jest specjalnie skonstruowana po to, żeby uwolnić energię z czakramów. Nie ma. Prowadzenie energii i wyzwalanie jej w technikach walki odbywa się też za pomocą medytacji. O medytacji chciałem troszeczkę później powiedzieć, dlatego że temat już jest na tyle znany, tutaj wcześniej był też dosyć wyczerpująco omawiany. Chciałbym się teraz koncentrować przede wszystkim na tym, co jest istotne w sztuce walki, na walce. Tak jak już mówiłem, kiedy sztuka walki doszła do Ameryki, doszła na Zachód, okazało się, że zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy. Wiadomo, że Zachód jest zakochany. Jest niejako zakochany w rywalizacji. I bardzo szybko okazało się, że na Zachodzie ludzie, którzy ćwiczą sztukę walki, chcą się sprawdzić, kto jest lepszy, kto jest gorszy. W sposób namacalny, dotykalny. Dlatego też wyłoniło się pojęcie sporty walki. Sporty walki miały za zadanie wyeliminowania wszelkich niebezpiecznych technik. Miały polegać na walkach w ochraniaczach. rozgrywanie zawodów, mistrzostw, które miały udowodnić, kto jest lepszym adeptem w opanowaniu tych technik. Okazuje się, że ta transformacja, która się dokonała ze sztuk walki do sportu walki, jest bardzo niebezpieczna i wywołuje wiele skutków ubocznych. Oczywiście w sportach walki cała filozofia wschodnia została odrzucona. Jednak agresja, która tkwi w technikach walki, jest tak mocna, że zawodnicy nie są w stanie panować na zawodach nad swoimi technikami. Ostatnio taki przykład z podwórka kolegi, który jest również tutaj ze mną na sali, jest wicemistrzem w strefowych mistrzostwach Polski w kickboxingu, brał udział w zawodach tak zwany semikontakt. Szermierka na ręce i nogi, żadnej krzywdy, wszystko w ochraniaczach. Skończyło się tak, że jeden gość, który przyjechał specjalnie pierwszy raz na zawody, jego walka trwała 3 sekundy. Dostał uderzenie z obrotem w twarz, wpadł w drgawki, pęknięcie szczęki, złamanie nosa, intensywna terapia. Szermierka na ręce i nogi, tylko i wyłącznie. Okazuje się, że nie, że zawodnicy nie są w stanie hamować swoich technik. Agresja będąca w tych technikach jest tak mocna, tak są naładowani tą agresją, że jest to rzeczą niemożliwą. Co więcej, każde takie zawody kończą się mnóstwem protestów, frustracji, skarg, niezadowolenia. Ci, którzy są przegrani, wcale nie uważają się za przegranych. Uważają, że są w pewien sposób przez sędziów źle ocenieni, niesprawiedliwie. To powoduje tak zwaną frustrację patologiczną, agresję patologiczną. Jest to badane już od wielu lat przez lekarzy medycyny sportowej, którzy stwierdzają krótko, że agresja patologiczna ze względu na zmienione techniki walki w sportach walki jest czymś, co się ujawnia bardzo szybko i w bardzo niebezpiecznym momencie. To znaczy, zawodnik, który zaczyna walczyć, jest niejako zmuszony po to, żeby zwyciężyć. Jeśli coś mu nie wychodzi, jeśli sędzia jest niezadowolony, jest oceniany przez sędziego niesprawiedliwie, powoduje to takie aspekty, takie w jego psychice niebezpieczne skutki jak zawiść, jak nienawiść, jak niezadowolenie, frustracja, zemsta, chęć odegrania się. Bardzo często dochodzi potem do takich dosyć niebezpiecznych zajść po zawodach sportowych. Kiedy zawodnik czuje, że on został niesprawiedliwie oceniony i próbuje wywrzeć swoją presję i udowolnić swoje zwycięstwo już po zawodach. I to jeśli chodzi o sporty walki. Okazuje się, że sporty walki nie potwierdziły możliwości stworzenia ze sztuk walki odmiany będącej łagodnej formą zawodów. Na ten temat mistrzowie wschodu bardzo często się wypowiadali. Bardzo krótko, ale dosadnie. Jeden z mistrzów nazywany świętą pięścią Okinawy, Anko Itosu, mówił, że karate nie jest sportem, a raczej sztuką zabijania. Powinno być używane tylko do samoobrony i to w ostateczności. Natomiast Ken Tsuyabu stwierdza, że karate jest sposobem życia. Buduje odmienny charakter niż robi to sport. Nikt nie powinien trenować karate dla rozrywki czy pieniędzy. W sztukach walki technika była i jest ćwiczona tylko w jednym celu. Chodzi o zabicie przeciwnika. I tu chciałbym kolejny mit obalić, że są to systemy obronne. Nie ma systemów obronnych. Jest to błędna nazwa. Chodzi tylko i wyłącznie o zniszczenie przeciwnika. Czy to jest samoobrona, czy to jest obrona. Chodzi o zabicie przeciwnika. Tak techniki są ukształtowane, taki jest sposób prowadzenia zajęć, taki jest sposób prowadzenia walki, takie są rozwiązania. Nie ma innej możliwości. I tak też sztuka walki na wschodzie była ćwiczona. Dobitnie potwierdzają to przysłowia sztuki walki. Gdy tygrys schodzi z gór, schodzi by zabić. Gdy walczą dwa tygrysy, jeden zostaje zabity, drugi zostaje ranny. I jako że filozofia karate jest bardzo mocno złączona z filozofią wschodu, z filozofią natury, harmonii z naturą, przyjęła te zasady jako swoje. I pod tym kątem jest ćwiczona sztuka walki. kwintesencją sztuki walki są tak zwane kata. Są to formy walki z kilkoma przeciwnikami, formy wyobrażeniowe, powodujące naukę walki w sposób przedstawiany, będący charakterystyką danego stylu. Żeby osiągnąć mistrzostwo w kata, a tym samym w karate, trzeba je w sposób specyficzny ćwiczyć. Celem jest wyobrażanie sobie w jak najbardziej wyrazisty sposób sytuacji walki. Ćwiczący musi wyobrazić sobie przeciwników, których celem jest zabicie mnie. Jeśli ktoś chce mnie zabić, to ja muszę zabić jego. I taka sytuacja musi zawładnąć umysłem ćwiczącego. Do tego dochodzi się poprzez metodę wizualizacji. Na początku człowiek wyobraża sobie to zajście, to starcie. Potem poprzez medytację wchodzi w stan medytacyjny w trakcie tego kata. Żeby ćwiczyć tą formę odpowiednio, trzeba nastawić się na jedną rzecz. Na ćwiczenie bez przerwy. Po pewnym czasie zaczyna brakować tchu. Oddech staje się ciężki, ruchy powolne, toporne. Człowiek, kiedy w dalszym ciągu ćwiczy w ten sposób, osiąga tak zwany czysty umysł, stan pustki. Nie ma żadnych myśli, uczuć, emocji. Jest wypruty ze wszystkiego. Może dochodzić nawet do chwilowych stanów utraty świadomości. Wtedy, gdy umysł w stanie pustki osiąga jedność ducha i ciała, a jednocześnie, zgodnie z filozofią wschodu, jedność z energią wszechświata. Te doświadczenia, jakie zaobserwowałem, są bardzo zbieżne z doświadczeniami będącymi w medytacji Zen, która również polega na oczyszczeniu swojego umysłu ze wszelkich emocji, uczuć, aby osiągnąć stan pustki. Forma karate, techniki karate, sposób ćwiczenia karate, ogólnie sztuk walki, ma ten sam cel jak medytacja Zen. Oczyszczenie umysłu ze wszelkich emocji, osiągnięcie stan pustki. W tym stanie mistrzowie mówią, że są w jakimś specyficznym transie. Nazywają to pękniętym czasem, kiedy się nic nie odczuwa. Nie ma ani miłości, ani nienawiści, jest tylko czyste wykonywanie technik. Zresztą wielu mistrzów ze wschodu, którzy mówią o sztukach walki, mówią o tym jako o dynamicznej jodze. Jest takie bardzo znane powiedzenie w sztukach walki: karate, dzen, ichi-yo. Karate, dzen to jedno. I znowu trudno polemizować z tym powiedzeniem, zważając na to, że twórcą sztuki walki i dzen jest jedna i ta sama osoba. Walka jest odzwierciedleniem tej filozofii pustki. Posłuchajmy, co mówi jeden z mistrzów na temat. Kiedy stajesz przed przeciwnikiem, musisz być w stanie ducha, w którym jesteś gotów na przyjęcie śmierci. To jest w takim stanie, w którym jesteś gotów na przyjęcie śmierci, w którym życie i śmierć stają się tylko pojęciami. W tym stanie umysłu nie istnieje antagonizm wobec przeciwnika, nie ma zwycięzcy ani zwyciężonego, uczucia strachu czy nienawiści. Spotykasz przeciwnika, mając umysł czysty. Myśli nie mają wartości, po prostu działasz. Do zrozumienia tego stanu dochodzisz poprzez praktykę. Stan psychiki w walce podobny jest do stanu dzikiego tygrysa, uderzającego silnie i bezwzględnie, ale bez uczuć i emocji. Stan umysłu podobny do bezdusznej maszyny, zabijającej w bezlitosnym szale niszczenia. I tu chciałbym też powiedzieć o swoich doświadczeniach, które są takie same, jak przed chwilą powiedziałem, jak cytował ten mistrz. Nie wiem, jak to się działo. Trudno mi powiedzieć do dzisiaj. W każdym razie, kiedy walczyłem z ludźmi, nagle w pewien sposób okazywało się, że człowiek wchodził, to było namacalne, odczuwalne, w pewien trans, pewien stan, z którego bardzo trudno potem wyjść. Ten stan był bardzo dobrze odczuwany przez partnera, z którym ćwiczyłem. W pewnej chwili przerywał, mówi: Dominik, ja nie walczę z tobą, ja się ciebie boję, coś masz w oczach. Ja byłem zdziwiony, cały czas rozluźniony się czułem, zrelaksowany. Jest to stan, który ma wielkie oddziaływanie na psychikę. Naprawdę, w tym stanie można bez problemu kogoś zabić. Bez najmniejszych emocji, dlatego że umysł jest wypruty ze wszelkich emocji. Dodatkową rzeczą, która jest w sztukach walki bardzo mocno, na którą kładzie się bardzo mocny nacisk, jest tak zwany ki-ai, wrzask. Ki znaczy, jak już mówiłem wcześniej, energia. Ai, harmonia, czyli doskonała energia. Ten wrzask jest wyzwalany po to, nie żeby kogoś przestraszyć. Nie dlatego, że ja się boję, to wrzeszczę. Ale po to, żeby na tą jedną chwilę, w której zadaję śmiertelną technikę przeciwnikowi, pozbyć się emocji, wszelkich barier psychicznych. Można sprawdzić to bez problemu. W domu proponuję. Wrzasnąć naprawdę z całych sił i zobaczycie, że w tym ułamku sekundy tak naprawdę nic nie czujecie. Mistrzowie dochodzili do tego przez długie lata treningu i bardzo umiejętnie wpletli ten okrzyk w techniki walki. Żeby osiągnąć taki stan umysłu w walce, przynajmniej trzeba kilkunastu lat praktyki i tych form, i medytacji. Wielu instruktorów stosuje tak zwane techniki agresji, sztuka walki. I to trzeba sobie krótko też omówić. Jeden z mistrzów, taki Ashida Kim, autor bestsellerowej pozycji Umysł Wojownika, uczy na przykład, że kata należy wykonywać w ten sposób. Napręż wszystkie mięśnie. Już chwileczkę tutaj. Tak to jest, jak jest za dużo kartek. I potem trudno się połapać. Napręż wszystkie mięśnie, jakbyś przygotowywał się do walki. Tyle razy, ile jest to konieczne, powtarzaj w myślach zajście, które zagraża twojej imaginacji. Pozwól narastać złości. Wywołaj pulsowanie w skroniach i rumieńce na policzkach. Kiedy stoisz, wyobrażaj sobie wroga, stojącego przed tobą, obserwującego ciebie i wyśmiewającego. Pokaż mu, wywołaj całą wizję zniszczenia i bólu, zadawanego przez każdy cios i kopnięcie. Każdy ruch wypełnij treściami emocjonalnymi. Myśl przyświecająca temu głosi, iż w ćwiczeniu tym należy wyzwolić całą posiadaną złość. Nie trudno wyobrazić sobie człowieka, który przez codzienny trening, oparty właśnie na tej agresji, na wyzwalaniu takiej złości, dochodzi do stanów, które naprawdę jest trudno kontrolować. Znam osobiście wiele przykładów takich przykładów, które szokują. One są specjalnie w pewien sposób zagłuszane, o nich się nie mówi, po to, żeby nie psuć reputacji danego mistrza czy danego instruktora. Ale to są przypadki naprawdę przyprawiające o... Powiem krótko, są takie metody, które stosują instruktorzy, które powodują jedno, że człowiek wpada w stan, którego trudno jest wyciągnąć go. Były takie przypadki, że instruktor wprowadzał w taką agresję swego ucznia i nie potrafił wyprowadzić go z tego. Zostawiał go samego, błąkał się facet po ścianach sali gimnastycznej, aż się uspokoił w jakiś dziwny sposób. Mistrz go opuścił, zamknął drzwi, bo się bał po prostu. Stracił kontrolę, panowanie nad tym człowiekiem. I takie zdarzają się sytuacje. Także pojęcie sztuki walki, pojęcie walki jest zupełnie czymś innym na wschodzie i na zachodzie. I to chciałbym też zaznaczyć, że trenując w ten sposób, można wiele rzeczy w swojej duchowej strukturze stracić poprzez takie nastawienie. Są też inne metody pobudzania energii w sztukach walki. Te energie są pobudzane za pomocą mudr, są pobudzane za pomocą tak zwanej medycyny zdrowotnej czy gimnastyki leczniczej jak qigong czy tai chi. W karate kata tensho, sanchin. Są to techniki, które powodują uwolnienie tych energii. Mudry jako formy odpowiednich splotów w dłoni wywodzą się ze starożytnych tybetańskich klasztorów. Jakie są cele i efekty tych praktyk? Na przykład Rin, wzmocnienie umysłu i ciała. Kyo, kierowanie energią. Toh, energetyczne zjednoczenie ze wszechświatem. Sha, leczenie energiami. Kai, przeczuwanie niebezpieczeństwa. Jin, poznanie myśli innych. Retsu, opanowanie czasu i przestrzeni. Dzai, panowanie nad żywiołami natury. Zen, oświecenie. Widać krótko, że celem tych praktyk jest wejście w pewne pole, ingerencję Pana Boga. Nie chcę tutaj się dłużej nad tym zastanawiać, było świetnie przez dwa dni omówione tutaj przez innych prelegentów. Co ciekawe, że przed tymi technikami ostrzegają sami mistrzowie wschodu. Jeden z nich na przykład mówi, że wszystkie te techniki są metodami przepływu energii ku ściśle określonym rejonom wewnątrz ciała. Techniki te wyprowadza się ze starożytnej, jogistycznej i tantrycznej tradycji, która sięga czasów uznanych za poprzedzające narodziny cywilizacji. Ćwiczenia te w swych skrajnościach są potężne i sięgają głęboko. Nie można nierozważnie ukierunkowywać wewnętrzne siły życia. Staniesz przed doświadczeniem grozy i tajemnicy umysłu. Po rozpoczęciu ich nie może być powrotu do przeszłości, ani też skoku w przyszłość. Istnieje tylko rzeczywistość chwili obecnej. Wielki Hindus Krishnamurti mówi na przykład, że wy ludzie zachodu jesteście jak uczniowie czarnoksiężników. Skończycie jako niewolnicy tajemnych władz, które budzicie, a których nie potraficie opanować. Tak jak tutaj też wcześniej było powiedziane, stan pustki w buddyzmie, stan pustki, który osiąga się poprzez techniki karate, może być niebezpieczny ze względu na ingerencję demoniczną. W Stanach Zjednoczonych wielu badaczy zajmuje się medytacjami i ich wpływem na psychikę człowieka. Jeden z takich naukowców, dr Elmer Glynn z Menninger Foundation of Topeka w stanie Kansas, przestudiował funkcjonowanie psychiki w stanie głębokiej medytacji. Oto co mówi. Zgodnie z różnymi ostrzeżeniami, wytrwały badacz odmiennych stanów świadomości wprowadza się w krąg uwagi istniejących tam bytów. Mają one różnorodne natury. Niektóre są okrutne, złe, przebiegłe i wykorzystują wejście badacza w ten stan medytacji. Okazuje się, że potem, kiedy te demony zawładną umysłem ćwiczącego, jest trudno z tego zrezygnować. Co więcej, okazuje się, że energia pobudzana w technikach karate pobudza odpowiednie receptory, które działają podobnie jak narkotyk. Kiedy narkotyk zostaje przyswajany przez organizm, pobudza również pewne receptory, które okazuje się, że potem zniewalają organizm. Ja znam wielu ludzi, którzy ćwiczą sztukę walki i nie potrafią zrezygnować, ponieważ są zafascynowani. Sprawia im fizyczną przyjemność wykonywanie tych ruchów. Co ciekawe, na przykład jeden z księży, który również jest mistrzem sztuki walki, opowiada, że o swoich przeżyciach z treningów, że jest tak zafascynowany sztuką walki, że nie potrafi z tego zrezygnować. Co ciekawe, że kiedy zaczął ćwiczyć, był już wikarem w Sandomierzu. Co prawda mówi, z powodu treningów miałem sporo kłopotów. Wezwał mnie nawet biskup i powiedział, żebym wypisał się z sekcji, do której uczęszczałem. Byłem posłuszny i postąpiłem tak, jak zostało mi polecone. Zastosowałem jednak rozwiązanie salomonowe. Wypisałem się z sekcji, z której kazał mi się wypisać biskup, a zapisałem się jednak do innej. Było to nielojalne, ale ja po prostu nie wyobrażałem sobie życia bez karate. I tak naprawdę rzeczywiście może wzbudzać to uśmiech, ale trzeba spojrzeć na to też ze strony właśnie zniewolenia. Fizyczna przyjemność z technik sztuk walki, z wykonywania technik sztuk walki jest tak mocna, że jest bardzo trudno z tego zrezygnować. Nawet biskup nie może pomóc. Nie? Wielu ludzi, z którymi spotkałem się, instruktorów, tak naprawdę jeśli chodzi o swój światopogląd, to absolutnie nie są to chrześcijanie. U wielu z nich w pokojach pojawiają się kadzidełka, duży, mały Budda, najróżniejsze kaligrafie chińskie czy japońskie, tworzące klimat domu. na jakieś próby zwrócenia uwagi, dlaczego to jest zawieszone, może byś zdjął, może byś założył, powiesił na to miejsce krzyż, może jakiś obraz święty, atakują bardzo agresywnie. Ich reakcja jest natychmiastowa. Świadczy to o pewnym zniewoleniu już wschodem. Nie spotkałem wśród instruktorów sztuki walki, a spotkałem w swoim życiu ponad setkę, żadnego autentycznego, praktykującego chrześcijanina. To też o czym świadczy. Są to ludzie, którzy próbują powiązać chrześcijaństwo ze sztuką walki. Znam nawet jednego, który jest katechetą w szkole, uczy sztuki walki, ale w jednej kieszeni nosi różaniec i amulet, który dał mu mistrz, który będzie go chronił. Nie? Jeden z mistrzów sztuki walki mówi na przykład, że w czasie mszy świętej, w czasie podniesienia, wydziela się niesamowita energia we wszechświecie. Ale ten sam mistrz za chwilę leczy innych ludzi czakroterapią. Czy modli się nad zdjęciem jakimś i wysyła energię na odległość. Jego uczeń twierdzi, że on nie chodzi do kościoła, ponieważ w kościele są złe energie i on nie będzie chodził. Także naprawdę sytuacja jest poważna. Co ciekawe i co najbardziej niebezpieczne, to to, że teraz w dobie wejścia New Age bardzo mocnego, wielu instruktorów, nie mając kontaktu z autentycznymi mistrzami, próbując na sobie doświadczenia pewnych medytacji czy pewnych metod stosować, chodzą do księgarni, biorą książki, te, które są ogólnie dostępne i na podstawie tego z uczniami eksperymentują, bo to inaczej tego nazwać nie można. To jest naprawdę dziwne, ale spotkałem się z takim mnóstwem przypadków tego typu, że szliśmy i nagle wchodzi gość do księgarni i na przykład bierze książkę o jodze, czy o czakroterapii, o rozwijaniu czakramów, czy o mudrach. Mówi, no zobaczymy jak to działa, wypróbuję na moich uczniach. Joga. Joga nie ma innych zasad jak te, które są w sztuce walki. Każda pozycja służy uwolnieniu energii. Z każdą pozycją związane jest odpowiednie oddychanie, które pobudza otwieranie czakramu. Także nie ma się co łudzić, że to jest jakiś relaks czy ćwiczenie dla dobrego samopoczucia. Każda pozycja w jodze uaktywnia energię. Pytanie, czy jeśli ktoś to robi nieświadomie, czy również uaktywnia? Uaktywnia. Tylko dzieje się to w sposób spowolniony. Ktoś, kto świadomie uwalnia tę energię, działa bardzo szybko. Ci, którzy nieświadomie, w sposób powolny, ale systematyczny. To nie jest tak, że można w jakiejś tam dziwnej pozycji zgiąć się i nie pobudzić nic. Nad tymi technikami pracowano prawie 5000 lat. To jest naprawdę kupa czasu. I to byli ludzie, którzy byli świetnymi mistrzami w pobudzaniu tych energii. I każda technika, najmniejsza pozycja, najmniej ważna, najbardziej ważna, służy uwolnieniu tych energii, kontrolowaniu tych energii na odpowiednim poziomie w ciele człowieka. Może jakieś pytania? Bo tak gadam i... Joga jako system leczniczy. W jodze, drodzy Państwo, istnieje takie powiedzenie, że człowiek, który zaczyna doskonalić się duchowo, medytując i uprawiając jogę, doskonali w tym samym stopniu wzmacnia swoje cechy negatywne, jak i pozytywne. To trzeba sobie też uświadomić. Na wschodzie, zaczynając ćwiczenia jogi, przechodzi się okres kilku lat oczyszczenia. Astetycznego oczyszczenia. Ze wszelkich złych skłonności. Dopiero wtedy pod kierunkiem mistrza zaczyna się te ćwiczenia. Dlaczego? Dlatego, żeby nie było ingerencji jakiejś demonicznej. Te złe cechy, które są w człowieku, wzmocnione poprzez medytację i ćwiczenia jogi, powodują, że bardzo szybko panowują one umysł ćwiczącego. I cechy dobre, które pozornie mają być wzmacniane w tym samym stopniu, przestają być zauważalne. I po pewnym czasie te cechy złe przejmują kontrolę nad dobrymi. I to też chciałbym zauważyć, że czy to sztuk walki, czy to jogi, czy do różnych form medytacji wschodu. Na wschodzie się podchodzi zupełnie inaczej niż u nas. U nas jest wszystko na hura. Poza tym wiadomo, że stoją za tym wielkie pieniądze. Ostatnio widziałem też, wracając tutaj do kwestii muzyki, pokaz ninjitsu z Poznania. Ludzi, którzy wyszli na pokaz ogoleni jak Hare Krishna wszyscy, pod takt muzyki death metalowej. Powiedzieli, że tylko taka muzyka ich dosłownie rajcuje, że przy takiej muzyce ćwiczą na treningach, bo ta muzyka jest muzyką ciemności. Ninjitsu to panowie nocy po japońsku. Także to są też, wiecie, rzeczy, które trzeba wiedzieć, że są takie techniki stosowane. Pod muzykę death metalową trenuje się.
Pułapkę sam na siebie zastawiłem. Ja mam takie pytanie młodzieńca, który udaje się do sekcji sztuk walki wschodniej. Powiedzmy, że jest chrześcijaninem i mówi, że czy istnieją jakieś niebezpieczeństwa dla niego, rozgraniczenie. Mówi, że nie wchodzi w żadne sfery duchowe ze sportem, tylko z tymi walkami, ale pytanie jest odnośnie fizycznego, samego rozwoju fizycznego, że on chce tylko po prostu poruszać się, rozciągnąć i wchodzi do sekcji jakichś walk wschodnich. Jakie jest tu zagrożenie tego?
Ja proponuję takiemu człowiekowi piłkę nożną w takim wypadku. Naprawdę. Sztuka walki ma jeden cel. Zniszczenie przeciwnika. Jeśli ktoś mi przychodzi w innym celu do klubu, to naprawdę niech on się zapisze na szachy, piłkę nożną, koszykówkę. Jest tyle wspaniałych, pięknych sportów. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to taka. Druga sprawa to taka, że młodzieńcy, którzy przychodzą do instruktorów sztuki walki z takim pytaniem, czy mogą połączyć swoją religię chrześcijańską, wyznanie chrześcijańskie z tym, co ćwiczą, nie dostaną odpowiedzi, bo nie mogą dostać, bo instruktorzy nie są chrześcijanami. Nie znają religii chrześcijańskiej, filozofii chrześcijańskiej. Także nie mogą odpowiedzieć na to pytanie. A wiadomo, że nie powie, że nie można tego połączyć, bo traci w tym momencie pieniądz tego człowieka. Filozofia pokoju, pacyfizmu jest wymyślona na potrzeby Zachodu. Na Wschodzie o tym się nie mówi. Czy jakieś jeszcze pytania? Ćwiczył przez rok, co radzę? Radzę jedną rzecz, żeby szybko skończył. Dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, techniki, które się wykonuje, pobudzają energię. I te energie zaczynają zniewalać. I potem naprawdę jest strasznie trudno zrezygnować z tego. Bo człowiek czuje fizyczną przyjemność wykonywania tych technik. Coraz więcej, coraz bardziej. Także trudno się potem nawet opanować w towarzystwie. Ja widziałem takich ludzi, którzy na imprezie wychodzili na klatkę schodową, bo musieli sobie kilka razy kopnąć i uderzyć. Bo te energie ich rozpierały od wewnątrz. Naprawdę.
Znaczy, bardzo dużo tu jest mowy o różnego rodzaju energiach. Rozmawiałem z instruktorem sztuki walki Aikido z Nowego Sącza i on mówił, że twórca tej sztuki walki powiedział takie zdanie, które jest podstawowe. Ty nie walcz, ale niech walczy ten, który jest w tobie. Mówił mi też o takich różnych sprawach, jak zadawanie ciosów bez fizycznego kontaktu z przeciwnikiem. Właśnie za pomocą różnych energii. Mówimy tu o energiach, ja chciałem wprost pytać, czy energia po prostu jest właściwym słowem, nazwą dla tej jakiejś siły czy mocy, czy po prostu tak samo mówimy o otwarciu różnych czakrów czy czakramów, czy po prostu jest to uwalnianie energii, czy przypadkiem to otwarcie tych czakramów nie jest przyjęciem demona konkretnie lub mocy demona, tego, który ma we mnie walczyć po prostu.
Tak, odpowiedź jest jedna. Pojęcie energii stosowane w sztukach walki jest pojęciem ogólnie stosowanym i w medycynie chińskiej, i w jodze, i w czakroterapii. Dlatego też nie można, jeśli ja, instruktor sztuki walki, chcę zachęcić ludzi do ćwiczenia sztuki walki, to ja im nie powiem, że ty zacznij ćwiczyć techniki karate, a wejdzie w ciebie demon i zacznie w tobie walczyć. Wiadomo, że ja tak nie powiem. Ja powiem, że pobudzę w tobie energie kosmiczne, które dadzą ci niesamowite możliwości. Ty będziesz mógł przyjmować kopnięcia na brzuch i nic ci nie stanie. Będę mógł ci łamać włócznie na twojej szyi i ci nic nie stanie. Nikt ci nie będzie mógł nic zrobić. Także pojęcia takie jak demony, jak wejście jakichś złych mocy, mocy ciemności, nie istnieją w sztukach walki. Tego się nie mówi. Nie? Ten gość, który tutaj był, radiesteta, to jest człowiek, który mówił krótko, że czakramy nie powodują uwolnienia energii, tylko powodują zaproszenie mocy ciemności do swojego stanu, do swojego wnętrza. I tam na wschodzie w ogóle nie ma pojęcia takiego czegoś jak demon. Tam są bóstwa. Bóstwa, które są troszeczkę wyżej w inteligencji niż człowiek. I te bóstwa kontrolują. Są dobre i złe. Są dobre i złe. I nie ma pojęcia demona. To jest jakiś zły duszek i dobry duszek. Tak zwana bodhisattva. Uwalnia swoje energie, zaprasza takiego bodhisattwę do siebie i ten bodhisattwa jest jego przewodnikiem. Po danej formie, po danych technikach, on się go pyta o rady, jakie ma wykonywać. Wielu mistrzów mówi, że w czasie wykonywania technik karate coś porusza się z nimi.
Tylko proszę o taką właśnie odpowiedź jeszcze dla jasności, ponieważ jeśli dobrze zrozumiałam to, co powiedziała pani Grajek poprzednio, to jedyną energią, którą wydziela żywy organizm, jest energia cieplna. I tutaj znowu właśnie w twoim wykładzie pojawiało się to słowo o uwalnianiu różnych energii. A więc dla jasności, że nie ma energii, którą może człowiek w sobie wyzwolić. Jedyną, która jest w organizmie żywym, jest energia cieplna. Czy tak?
Jest to pytanie, które zawiera w sobie dwa aspekty. Otóż odczuwanie tej energii poprzez medytację odczuwa się za pomocą ciepła. Rozwijając te czakramy, pierwszą rzeczą odczuwaną fizycznie jest uczucie ciepła. Uczucie ciepła. I teraz, jeśli zakładając, że jedyną energią, która się w człowieku rozwija, jest energia cieplna, można na tym zakończyć i powiedzieć, że to jest energia doświadczalna fizycznie. Okazuje się, że nie. Że dalszymi takimi skutkami medytacji, oprócz ciepła, jest wchodzenie w inny stan świadomości. Ten stan świadomości jest wykorzystywany do wykonywania form i ruchów karate. Nie można kogoś zabić, nie można być skutecznym stuprocentowo, jeśli się nie wejdzie w ten odmienny stan świadomości. I na to naprawdę chciałbym zwrócić uwagę, że te techniki służą opróżnieniu umysłu. Wykonywane w sposób agresywny, w sposób dokrańcowego zmęczenia, kiedy już umysł nie może pracować, kiedy jest wypruty ze wszelkich uczuć i wtedy można odpowiednio te techniki zastosować. Przypominam, że celem jest zabicie przeciwnika.
Nazywam się Michał Karzewski. Od lat 4 ćwiczę aikido. Chciałem się zapytać, bo przez dłuższy czas było podkreślane bardzo mocno, że celem sztuk walki jest zabicie przeciwnika. Podczas gdy z literatury, którą czytałem i nauk mojego instruktora wynika, że powiem o aikido, bo to znam najlepiej. Celem aikido jest unieszkodliwienie przeciwnika, nie bez zrobienia mu krzywdy. A więc zniechęcenie go do walki jako takie, czy zniechęcenie psychiczne, mentalne, bez zrobienia mu większej krzywdy fizycznej, czyli bez łamania, bez zabicia, mówiąc skrajnie. W tym momencie ćwiczenie takie do skrańcowego wyczerpania fizycznego, gdy zaczyna się mimowolnie wykonywać techniki czyste, intuicyjnie, nabiera zupełnie innego znaczenia. Ja zaczynam wykonywać techniki bezpieczne, bo W momencie, gdy ćwiczę jako początkujący, jestem bardzo niebezpieczny, mogę komuś zrobić krzywdę. Dopiero dłuższa praktyka, czy ćwiczenie instynktowne, wyzwala we mnie te energie, które pozwalają ćwiczyć bezpiecznie. Dlaczego więc uważać, że wszystkie sztuki walki prowadzą do zabijania, skoro nie jest tak? Mimo, że Aikido jest sztuką skrajnie defensywną, uważa się jednak za sztukę walki, a mimo to generalizuje pan, twierdząc, że wszystkie sztuki walki prowadzą do zabijania, skoro tak nie jest. Poza tym określenie samoobrona nie oznacza tego, że człowiek jest skrajnie defensywny, tak jak w tym przypadku. Owszem, można zabić w obronie. Jest to obecnie dosyć popularny temat obrony koniecznej. Jednak tak czy inaczej wszystkie teorie sztuk walki, tych oryginalnych wschodnich, zakładają, że mistrz, człowiek znający sztukę, nie atakuje. Wobec tego jest to jednak sztuka samoobrony, ponieważ ja nie atakuję. Pod tym względem. To
nie pierwszy coś... nie atakujesz, pierwszy a potem nie... już jest konkretny atak. Wszystkie sztuki walki, przepraszam, że ci przerwę, wszystkie sztuki walki zaczynają się od ruchu obronnego, ale potem jest atak, który ma zabić przeciwnika. Podobnie w Aikido. Ja miałem możliwość oglądania pokazów założyciela Aikido, mistrza Ueshiby, i tam nie było żadnego baletu czy tańca takiego, jak jest prezentowany na pokazach.
Nie.
Tam były krótkie rzeczy. Przypominam, że podstawowymi technikami w repertuarze Aikido są złamania, są dźwignie, są duszenia, atemi, atakowanie punktów witalnych na ciele przeciwnika. No przepraszam bardzo, jeśli ja takie coś ćwiczę, nie w celu zrobienia krzywdy przeciwnikowi, no to w jakim celu?
Z tego, co mnie uczono, atemi wykonuje się w celu oszołomienia przeciwnika na tyle, że mógł wykonać technikę. Owszem, są dusze.
Ale jakie techniki wykonujesz potem?
Potem są dźwignie, owszem. Są kontrole. Ale skrajne złamania, owszem, są. Mogę wykonać złamania. Umiem wykonać złamania. Ale pytanie w tym momencie jest, to jest rola instruktora, żeby nauczyć się, czy muszę wykonywać złamania, że nie muszę wykonywać złamania.
Kochani, sprawa jest krótka. Realna walka na ulicy jest tak stresująca, że tam nikt nie myśli o tym, że ja teraz go skontroluję, lekko go wykręcę, pogłaskam.
Dobrze, to jest realna walka.
Kochani, realna walka, kiedy tu jest kwestia zagrożenia mojego życia, powoduje uwolnienie takich instynktów we mnie, że ja naprawdę nie patrzę na to, czy ja komuś złamię rękę, czy wykuję oczy, czy tylko pogłaskam. I to, co jest na treningu, jest naprawdę rzeczą śmieszną wmawianą przez instruktorów. To jest sztuczne. Naprawdę. Ja nie mogę ćwiczyć na treningu z myślą, że robię to dla dobra pacyfizmu, pokoju i tak dalej. To jest tak zwana filozofia pacyfistów, którzy nigdy nie brali udziału w walce realnej na ulicy. Jeszcze raz przypominam, sztuka walki na wschodzie jest zupełnie innym pojęciem niż na zachodzie. I gdyby u nas było takie pojęcie walki jak na wschodzie, to kluby sztuki walki to byłyby kluby zabijaków. Kluby morderców, gdzie uczono by się, jak zabić przeciwnika. Nasze społeczeństwo cywilizowane nie jest w stanie przełknąć takiej pigułki. Więc zastępuje się to filozofią pokoju, pacyfizmu, miłości dla przeciwnika. Wręcz. W Aikido są tak zwane ruchy jak ilimi czy tenkan, które są interpretowane przez mistrzów, właśnie takich nastawionych pokojowo, jako wręcz umiejętność wchodzenia w przeciwnika, potem zejścia z linii ciosu, spojrzenia na świat oczami przeciwnika, pokochania go wręcz. Nie? I wtedy, kiedy ja widzę, co się z nim dzieje, ja mogę odpowiednio zastosować odpowiednią technikę i tak dalej. Dźwignię, czy duszenie, czy cokolwiek. Czy łamanie. Kochani, to są rzeczy naprawdę przez ludzi, którzy wymyślają takie filozofie przed telewizorem. I te filozofie są na użytek odpowiednich ludzi. Ja też kiedyś tak myślałem jak kolega. Dlaczego? No bo chodziłem do kościoła, chodziłem na religię. Moi rodzice byli wierzący, moja rodzina była wierząca, codziennie się modląca. Więc ja wmawiałem sobie te rzeczy, żeby się usprawiedliwić. Swoją brutalność, swoje techniki walki. W ogóle samo pojęcie walki w pojęciu chrześcijańskim jest czymś dziwnym. Okazuje się, że ćwiczenie z przeciwnikiem, czy bez przeciwnika, z wyobrażeniowym przeciwnikiem, powoduje tak zwany stan zanshin, stan ciągłej czujności. I ten przeciwnik jest ciągle. Kiedy ja się poruszam, kiedy załóżmy, ja bym utrzymywał stan zanshin cały czas, to ja muszę być przygotowany na to, że ta pani mnie zacznie uderzać zaraz, że ten pan może podejść mnie kopnąć, że ten pan, który tutaj może coś wypuścić z tej kamery i muszę zrobić unik. Kochani, tak uczą mistrzowie. Ja muszę być przygotowany, skoncentrowany cały czas na tym, że mogę w każdej chwili zacząć z kimś walczyć. I to walka na śmierć i życie. Jak się człowiek czuje, przebywając z takim klientem?
Chciałem tylko jedną rzecz zaznaczyć, że mnie nie uczono nigdy, że to, co zrobiłem na treningu, to jest to, to aikido, to ta walka. Że uczono mnie, że to, co ja robię na treningu w czasie tej półtorej godziny, czy 2,5 godziny, to jest jedynie trening, to są jedynie ruchy, które powinienem sobie przyswoić. W jakim celu? W takim, żeby w realnej walce na ulicy nie zabił nikogo właśnie. Troszeczkę inna strona. Że to, co robię, uczę się robić tak, żeby człowieka nie zabić. Uczę się wykonywać niebezpieczne techniki tak, żeby nikomu zrobić nie krzywdy. Tak, żeby w realnej walce, gdy działają instynkty, gdy działają wszystkie rzeczy podświadomie, zadziałać tak, żeby nie zabić tego człowieka. On mnie atakuje. Ta cała filozofia tak dookoła, że on jest nieszczęśliwy, że trzeba się wczuć w jego sytuację i tak dalej, to są rzeczy mistrzów. A mnie uczy się, żebym nie zabił tego człowieka. Właśnie, żebym nie zabił. I teraz i nikt mi nie wmawiał, że to, co robię na treningu, to jest to konkretne aikido. To jest ta sztuka walki. Uczono mnie, że ta sztuka walki objawia się dopiero w ekstremalnej sytuacji zagrożenia. Gdy walczę na śmierć i życie, gdy walczę na ulicy, gdzie jest absolutna agresja przeciw mnie skierowana. Jeżeli ja tej agresji muszę skierować coś, nie mogę skierować takiej samej agresji przeciw temu człowiekowi. Nie mogę sobie pozwolić na wyzwolenie tych właśnie negatywnych sił.
Proszę pana, pana sytuacja jest podobna do rewolwerowca, który walczy z drugim rewolwerowcem, wyciąga broń i w jego zamierzeniu jest trafić go w rękę, żeby mu ten rewolwer wypadł i sobie pójść do domu. Czy w sytuacji walki na śmierć i życie takich rewolwerowców, czy on myśli o tym, żeby wytrącić mu broń z ręki? Czy pana, kiedy jest zagrożenie życia, to pan naprawdę, czy pan walczył kiedyś na ulicy?
Zdarzyło mi się już mieć bijatykę.
I co?
I uważam, że gdybym umiał wtedy zrobić tak, żeby się wyjść z tego cało i ten człowiek, żeby wyjść z tego cało, byłbym o wiele szczęśliwszy.
Na pewno. Po co brać udział w ogóle w takich bijatykach?
Zaatakowano mnie.
To trzeba udać się gdzieś indziej, wie pan. Ja państwu powiem jedno.
To jest refleksja już po
kiedy ja kończyłem moją przygodę ze sztukami walki, Pan Bóg dawał mi przeróżne sytuacje pokazania, że tak naprawdę to On jest jedynym obrońcą moim. Ja byłem w sytuacjach, gdzie mi sztuka walki nie pomogła. Gdyby moim uczniem, osobistym mistrzem był Bruce Lee, on by też mi nie pomógł. Po prostu nie miałem szans. Otoczony przez 30-40 ludzi, żadna sztuka walki by mi nie pomogła. Będąc klasą jeszcze na biwaku, bo pracuję też w szkole jako katecheta. Nie miałem żadnych szans. I to było krótko. Dominik, zobacz, ja jestem twoim obrońcą, nie twoje umiejętności. Także paranoją jest ćwiczenie sztuki walki po to, żeby się obronić, a jednocześnie mówiąc, że jest się wierzącym chrześcijaninem. To się całkowicie neguje Pana Boga, Jego opatrzność nad sobą. Muszę się zdecydować, albo w tą stronę, albo w tą stronę. Albo przyjmuję Pana Boga, że jest moim ojcem, moją jedyną obroną, albo go odrzucam i polegam na sobie.
Tutaj chciałem może koledze powiedzieć, że może zapomina o tym, że w trakcie, kiedy uczą go zakładania dźwigni, równocześnie uczy się padania i uników od tych dźwigni. A w realnej walce na ulicy ten człowiek, on nie zna tych uników, nie zna tych technik. I z pewnością, kiedy zakładasz swojemu partnerowi na treningu shikonage, to on robi pad. A kiedy założysz gościowi na ulicy shikonage, to złamiesz mu rękę.
To jedna uwaga. Nas uczą również ćwiczenia z ludźmi, którzy przyszli zupełnie świeży, są zupełnie nowi, nie umieją padać, nie wiedzą, co to są uniki, nie wiedzą, co są techniki. I na nich każe nam wykonywać techniki. I nas w ten sposób uczy się tak założyć technikę, żeby nie zrobić człowiekowi krzywdy. I w ten sposób ja się uczę, jak założyć shikonage, żeby człowiek upadł i jednocześnie nic sobie nie połamał. I zrobi to skutecznie, tak żeby on musiał upaść, nie robiąc sobie nic.
I czy on cię atakował realnie?
Zdarzyło, że się jeden wkurzył.
Nie połamałeś go?
Nie udało się.
Proszę Państwa, ja mam tutaj, żeby tą sprawę podsumować jeszcze, jedną rzecz. Wyobraźcie sobie Państwo, to tak na chłopski rozum. Człowiek, który ćwiczy codziennie, z przeciwnikiem czy bez, w myślach czy w rzeczywistości, zakłada mu ciągle dźwignię, ciągle go uderza w oczy, ciągle go uderza gdzieś w jakieś punkty witalne na jego ciele, ciągle schodzi, ciągle gdzieś jakieś przewroty robi. On jest podświadomy już nastawiony na walkę realną. Nie ma czegoś takiego, że ja ćwiczę codziennie, wykuwając komuś oczy, łamiąc komuś rękę, łamiąc komuś nogi w sposób wyobrażany czy rzeczywisty i na mnie to się nie odbije na psychice mojej. Musi się odbić. Dodając do tego te stany medytacji, o których mówiłem wcześniej, kiedy te energie powodują stan pustki, kiedy się odczuwa emocji, ja nie wiem, czy kolega tutaj zwrócił na to uwagę, o czym mówiłem. Wszystkie te techniki powodują osiągnięcie stanu pustki. Kiedy nie ma uczuć, kiedy nie ma emocji, kiedy ja nie myślę, czy ja mu go pogłaskam teraz, czy ja mu złamię rękę. O tym się nie myśli w czasie walki.
Taka jedna sprawa. Sensei Jacek Wysocki, mistrz Aikido w Polsce, jakieś 6-7 lat temu trenowałem Aikido, powiedział nam coś takiego. Po 15 latach trenowania Aikido ja kupiłem sobie gaz, bo po prostu na ulicy ja się boję, że kogoś zabiję. To powiedział mistrz. Teraz druga sprawa. Aikido, ten ostatnie do, to jest w znaczeniu filozofia drogi. A jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie możesz iść drogą Aiki, bo albo idziesz Aiki, albo idziesz drogą Jezusa Chrystusa, bo on powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Anna Cavalieri. Ja chciałam już część właśnie, już on powiedział, chciałam powiedzieć, że bardzo ważnym jest ten wybór. Kogo wybieram? Jezusa mistrza, czy jakiegoś tam mistrza ze wschodu, nieznanego mi zupełnie? Ja myślę, że Jezus Chrystus już jest tak bardzo znany i że to jest ta opoka, na której możemy naprawdę zbudować i ona jest niezachwiana i pójście tą drogą jest drogą pewną. Ja muszę opowiedzieć takie zdarzenie, które miałam kilka lat temu, 2-3 lata temu. Co prawda kiedyś próbowałam tai chi, ale bardzo szybko z tego wyszłam, bo czułam jakieś wielkie zagrożenie, niebezpieczeństwo, wielki strach. I kiedyś, no już oczywiście to pozostawię, idąc kiedyś, wracając do domu od mojego przyjaciela, była to godzina pierwsza w nocy, był to czas, kiedy był jarmark dominikański, więc mnóstwo młodzieży pijanej wokoło. I akurat trafiło mi się, że miałam do czynienia z 4 pijanymi mężczyznami, ja sama. I nie wiedziałam, co zrobić. Oczywiście szybko Duch Święty nasunął pomysł i ja wam powiem, że to jest doskonała broń, która nikogo nie rani, którego zbliża wszędzie, nazywa się różaniec, może nie wszyscy wiedzą, nie? I chwała Panu Jezusowi.
Jeszcze tutaj celem podsumowania odpowiedzi Pani chciałbym też powiedzieć o kilku doświadczeniach swoich, jako że cała moja droga powrotu i zakończenia przygody ze sztukami walki skończyła się po pobycie w Medjugorje. Tam doświadczyłem przeróżnych niesamowitych darów. Przede wszystkim niesamowitego daru modlitwy i daru pokoju serca. Tak się zdarzyło, że po powrocie z Medjugorje prowadziłem akurat zajęcia z kilkoma instruktorami na obozie karate i stwierdzałem, że po kilku dniach ten cały pokój, ta cała radość, która we mnie była, gdzieś ucieka. I bardzo szybko zorientowałem się, że problemem jest właśnie sztuka walki. Odczuwałem tak bliską obecność Matki Bożej w moim życiu, tuż przy mnie, Pana Jezusa. I kiedy ja nie mogę, wiecie, to jest, ja nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale kiedy moim mistrzem jest Jezus, który umarł na krzyżu za wszystkich ludzi i On jest w moim sercu, w sercu tego człowieka, z którym ćwiczę, ja mu łamię ręce, wykuwam oczy, a on stoi obok mnie, Jezus i tak patrzy, mówi, Dominik, dobrze, jeszcze tu tam przyłóż z tamtej strony. Nie? Coś jest nie tak. Robiłem doświadczenia autentyczne szedłem do kościoła i przed mszą świętą słuchałem bardzo głośno muzyki. Następnie, na drugi dzień przed mszą świętą, słuchałem bardzo długo telewizji. I trzeci taki etap, przed mszą świętą ćwiczyłem sztukę walki. Patrzyłem, jak zachowuje się psychika w czasie modlitwy, w czasie mszy świętej. Kochani, ja po treningu sztuki walki, ja nie mogłem się skoncentrować. Byłem tak rozbiegany, tak rozkojarzony, że nie było możliwości przeżycia mszy świętej. I to dla mnie były dowody oczywiste, że tu jest jakaś inna ingerencja. Że to nie może być coś normalnego, naturalnego, co jest w człowieku i co można kontrolować. Bo ja nie potrafiłem się kontrolować na mszy świętej, swoich myśli, swoich odczuć.
Nazywam się Marcin, miałbym takie pytanie. Czy mógłby Pan opisać proces, znaczy tak pokrótce, na czym to polega, jeżeli mistrz wschodu rozbija na odległość przedmiot, pewnie szklany, nie dotykając go? Czy, tak?
Wiedział. Chciałem też jeszcze zauważyć, że spotykałem się z dziwnymi rzeczami, jeszcze dziwniejszymi niż to, co kolega mówi. Widziałem mistrzów, którzy wywracali ludzi, na przykład nie dotykając ich w ogóle. To, co tutaj jest powiedziane, jest to wyzwolenie energii. To jest wszystko opierające się na kwestiach umysłu i przenikania umysłu poprzez materię. W kontekście tego, co było powiedziane wcześniej, człowiek w naturalny sposób nie może tego zrobić. Ingerencja sił demonicznych. Przypominam jeszcze raz, że poprzez otworzenie czakramów, poprzez ćwiczenie sztuki walki, człowiek otwiera się na tych bodhisattwów, na te energie, na te bóstwa wyższe, które stają się przewodnikami na drodze sztuki walki. I to nieważne, czy to robi w sposób świadomy, czy nieświadomy. One przejmują kontrolę i nie ma problemu, żeby one wykonywały takie sztuczki, jakie tutaj kolega mówił przed chwilą.
Czyli konkretnie wykonuje to demon za pośrednictwem człowieka.
Tak. Z tym, że tutaj zauważam jedną rzecz, że demon nie jest określeniem stosowanym na wschodzie. Oni nie uważają to za coś złego. No. Także tu jest taka różnica. Subtelna, ale bardzo ważna.
Jeśli chodzi o Chrystusa, to poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, prawda? Jeśli przychodzi chrześcijanie, jeśli przychodzi człowiek i mówi: ja ćwiczyłem aikido przez 4 lata i uczono mnie tego, 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 ale nie uczono mnie tego, tego i tego. A ty nie ćwiczyłeś aikido i mówisz: nieprawda, nieprawda. Na pewno nie masz racji. Na pewno by to, z czego cię uczono, zawiodło. Na pewno to i tamto. Przychodzi człowiek następny, tu osoby znają go po imieniu większość, i mówi: jeden znajomy drugiego z mojego znajomego powiedział, że pewien mistrz powiedział, że. I no, jeżeli będziemy prowadzić rozmowę w ten sposób, to oczywiście wytwarza się pewien rodzaj transu, sala klaszczy, wszyscy są zbudowani. Ale gdyby tutaj było parę osób, które miałyby inne zdanie, to po prostu nie wytrzymałyby psychicznie i bardzo szybko by sobie poszły. Bo po co tracić czas na demagogię? I ja osobiście przeżyłam jeden trening karate. Uważam, że natężenie agresji, jakie się tam wyzwala, jest przeogromne i w ogóle podziwiam ludzi, którzy są w stanie w tym uczestniczyć. Ćwiczyłam na przykład przez rok aikido i muszę przyznać, że oprócz poprawy zdrowia nie zauważyłam innych negatywnych skutków. Fakt, że na przykład później nie odczuwam potrzeby chodzenia tam, ponieważ moją osobistą, jak gdyby, moim poczuciem bezpieczeństwa jest mój anioł stróż, ale nie mogę stwierdzić rzeczy, o których mówisz, w przypadku aikido. Dziękuję.
Tak, ja tutaj chciałbym wrócić do tego, dlatego że podobnie z aikido ma się rzecz z filozofią wschodu taoistyczną. Te techniki jak tai chi czy qigong to są techniki, które są wizualnie dla ciała, dla oka niegroźne. To się tańczy, to się płynie, powolne ruchy i tak dalej. Człowiek zapomina, że te ruchy są stworzone w celu uwalniania tych energii. A jeśli sobie powiedzieliśmy tutaj przez dwa dni, że te energie to nie jakieś energie fizykalnie sprawdzalne, a wpływ demoniczny, no to naprawdę to nie jest ważne, czy ja uderzam kogoś agresywnie, czy nieagresywnie. Ja wykonuję to techniką, która została stworzona na wschodzie po to, żeby pomóc istotom wyższym w kontrolowaniu nas i pomocy w takiej walce. I to naprawdę, ja bym tutaj sprawę postawił krótko ze względu na rozwój duchowy. Jeśli ja zaczynam to ćwiczyć, to ja muszę cały czas patrzeć, na ile ja się zbliżam do Jezusa Chrystusa, a na ile się oddalam od Niego. Bo ci ludzie, mistrzowie czy instruktorzy wschodu, popatrzcie na nich na zewnątrz. Uśmiechnięci od ucha do ucha. Tylko haj, 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 haj wszędzie. No kto im zarzuci, że oni są agresywni? Zobacz w ich walce. To się przerazisz. To się przerazisz. I na tym też trzeba, na to trzeba zwrócić uwagę. To jest tak samo jak z jogą. Podejrzewam, że Verlaine, który trenował jogę bardzo długo na wschodzie, był człowiekiem również uśmiechniętym od ucha do ucha w kontakcie z innymi ludźmi. I kto by mógł powiedzieć, że to jest gość opanowany przez demony? Nikt. Co więcej, on był przekonany, że on dąży do prawdy. I pogłębia swój rozwój duchowy. Dopiero kiedy przyszła modlitwa o uwolnienie, okazało się, że coś rzeczywiście w nim było. Z czego nie zdawał sobie sprawy. Więc każdemu zostawiam to bez odpowiedzi. Naprawdę na pozór, po rzeczach zewnętrznych nie oceniajmy, czy ktoś jest... Gdyby było tak, że sztuka walki kształciłaby ludzi upośledzonych umysłowo, że po roku zajęć, czy po dwóch, wychodziliby ludzie z dewiacjami psychicznymi, kto by ćwiczył to? Przecież szatan jest inteligentny. On w takim momencie da znać o sobie, w którym człowiek nie zdaje sobie w ogóle sprawy, nie będzie przewidywał tego. On zawsze pojawia się jako anioł światłości i pokazuje same dobre rzeczy. Rodzice często mi mówią, że dziecko się uspokoiło, że już nie jest takie agresywne. I rzeczywiście tak jest na początkowym etapie. Ale co się dzieje potem? Chciałbym tutaj zakończyć też słowami mistrza wschodu, który mówi tak, że każdy, kto twierdzi, że broń nuklearna została stworzona do samoobrony, powinien popatrzeć na siebie w lustrze. Albo jest kłamcą, albo oszukuje samego siebie. Podobnie jest ze sztuką walki, która jest sztuką stworzoną do walki. Jeśli chcesz uczyć się tylko samoobrony, to już lepiej, abyś zdobył mistrzostwo w sztuce stawania się niewidzialnym. Dziękuję.
Dziękuję panu Dominikowi, najmłodszemu z prelegentów, który w tak piękny i przekonywający sposób przekazał państwu następną prawdę o walkach wschodu. Chciała jeszcze dopowiedzieć pani doktor Hanna Grajek. Oddam mikrofon.
Więc ja tutaj chciałam jeszcze pewną rzecz sprostować i dodać. Tutaj padło takie stwierdzenie, że ja powiedziałam, że jedyną energią, która jest w człowieku, jest to energia cieplna. Ja powiedziałam, że jedyną energią, która jest, może być mierzalna na zewnątrz, obserwowana w podczerwieni, jest energia cieplna. Po prostu teraz, ja po prostu również mówiłam, przecież organizm jest zbudowany z pierwiastków, z atomów, pierwiastków, związków organicznych, a więc tlen, wodór, azot i tak dalej, prawda, woda. Są oddziaływania między tymi cząsteczkami, tymi pierwiastkami, tworzą się konkretne związki chemiczne, przebiegają konkretne reakcje biochemiczne, reakcje chemiczne, łączenia i tak dalej różnych pierwiastków. I takie reakcje są po prostu również wysokoenergetyczne. Co to znaczy? Jeżeli po prostu robimy jakieś doświadczenie z chemii podczas rozkładu dwóch związków może uwalniać się duża energia cieplna, normalnie ciepło, prawda? I w organizmie żywym są specjalne związki do magazynowania energii cieplnej. To są związki tak zwane ATP. Tutaj biochemicy się znają pewnie. I w ogóle, znaczy i te po prostu wszystkie te energie i energie oddziaływania, te są te, o których później mówiłam, one po prostu istnieją w naszym organizmie. A tak w ogóle, to ja uważam, że jest to stosowanie tego terminu energii i tak dalej, po prostu oni sobie zapożyczyli ten termin energia i po prostu używają go. Ja bym powiedziała, że to by może nawet bardziej, no tak, moce, prawda, moce duchowe, które po prostu się uaktywniają, które dany organizm, znaczy dany człowiek je po prostu bierze, ale to ja bym to sprostowała na moce duchowe, które właśnie uaktywniają się w danym człowieku, bo człowiek przyzwala na działanie w sobie tych mocy, tych ingerencji. Również my możemy przyzwolić na działanie mocy duchowych, bożych, oddziaływanie ducha bożego, jak również i tego ducha złego. I to jest, no i ten duch, tak jak mu pozwalamy, tak robi różne rzeczy. Dziękuję.
Kolegi, bardzo króciutko, bo ja nie bardzo zrozumiałem, ponieważ wyście tutaj wiedli takie bardzo uczone, fachowe dyskusje. Podejrzewam, że większość sali nie ćwiczy, ja też jestem zupełnie niegroźny. Natomiast chodzi mi o jedną rzecz. Ja kolegi nie zrozumiałem, czy kolega mówił konkretnie o walkach wschodu, o tego typu ćwiczenia, czy o walce w ogóle. Dlaczego? My posyłamy ludzi do wojska. Tych ludzi nauczymy zabijać. Kolega mówi tu o Jezusie Chrystusie, o chrześcijaństwie i dalej. No przepraszam, to jak my mamy się teraz odnieść do własnego wojska? Z tego co ja pamiętam, to jedynie Arianie zaprzeczali sensu jakiejkolwiek walki, ale ich z Polski wygnano i obecnie Jehowici. Więc są, ja nie wiem, może ksiądz Posadzki, a może kolega wyjaśni, jak to się ma. Czy to chodzi tylko o sztuki walki wschodu, czy o walkę w ogóle? Bo o końcowych, przepraszam, fragmentu wynikało, że o walkę w ogóle.
Podsumowanie ma dokonać ojciec Aleksander Posadzki, no ale bardzo krótko, bardzo panu.
Ja, tak jak tutaj na początku stwierdziłem, że cały ten wykład chciałem przeprowadzić pod kątem, czy można to połączyć z chrześcijaństwem. Ja tu nie rozumiem półchrześcijaństwa. To znaczy chrześcijaństwa 50% oddaję Panu Bogu, a 50% zostawiam sobie. W 50% ufam Panu Bogu, a w 50% ufam sobie. Jeśli jestem chrześcijaninem prawdziwym, to ja całkowicie ufam Panu Bogu. Przypominam, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa gladiatorzy i żołnierze musieli wyrzec się swojej profesji, żeby zostać chrześcijanami. Tam nikt nie myślał o jakiejś samoobronie. Naprawdę. A jakie mocne było to chrześcijaństwo. I wzorujemy się na tym. Także naprawdę, sztuka walki dla chrześcijanina już jest w samym swoim pojęciu jako walka czymś negatywnym. I można to usprawiedliwiać na różne sposoby, agresją w świecie, przemocą i tak dalej. A tak naprawdę to jest usprawiedliwianie swojej braku wiary w Pana Jezusa i w Jego moc. I w Jego ochronę.